Produkcja podcastu sfinansowana w ramach programu Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Zapraszamy do wysłuchania drugiej części rozmowy z panem Wojciechem, pracownikiem naukowym z Warszawy, mężem, ojcem i dorosłą osobą z zespołem Aspergera. Lato szkolne to nie jest czas w życiu pana Wojtka, do którego chętnie wraca pamięcią. Przemoc psychiczna i brak akceptacji ze strony rówieśników, wyobcowanie, upokorzenia zostawiły w nim piętno na wiele lat. I choć dziś jest już w innym momencie życia, w dalszym ciągu nie lubi o tym rozmawiać. Dla naszych słuchaczy zrobił wyjątek. Wierzy, że warto, skoro w ten sposób może komuś pomóc. Przede wszystkim młodym osobom z ASD, które czują się samotne, które są ofiarami przemocy, tylko dlatego, że myślą i zachowują się nieco inaczej niż reszta grupy. Rozmowa z panem Wojciechem daje wiele do myślenia. Wysłuchajmy jej z uwagą i bądźmy uważni na drugiego człowieka.
Fragment książki Luka Jacksona Seks, prochy i zespół Aspergera, wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozdział pod tytułem Bullying, czyta pan Wojciech.
Bullying jest dziwnym zjawiskiem, które wynika z kilku kwestii. Przygotowując ten rozdział, biłem się z myślami, czy go w ogóle dodawać. Im bardziej się zagłębiałem w temat i im więcej zadawałem pytań, tym większą miałem pewność, że jest to nie tylko istotne, ale także absolutnie konieczne. Nie ma znaczenia, ile ktoś ma lat. Bullying dotyczy osób w każdym wieku. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ich to spotyka, dopóki ktoś nie zwróci im na to uwagi. W wieku dojrzałym przemoc fizyczna jest mniej tolerowana. Dlatego bullying przyjmuje zwykle bardziej złowrogie formy, których celem jest poniżenie danej osoby. W wieku dorosłym jest formą kontroli. Wiąże się z podkopaniem czyjejś wiary w siebie, aż ta osoba czuje się całkowicie bezradna. Im dłużej trwa ten rodzaj przemocy, tym mniej prawdopodobne jest, że osoba ta się zemści. Bullying bardzo często bierze się ze strachu przed tym, co inne lub nieznane. Stąd osoby z ASD mogą stanowić główny cel. Ludzie zwykle nie mają zaufania do czegoś, czego nie rozumieją, dlatego największym zagrożeniem i środkiem zapobiegawczym dla nieco miałkiej kultury tego rodzaju przemocy jest wiedza. Bullying zanika wraz z pojawieniem się empatii. Im większa jest świadomość wpływu tego typu zachowań na innych ludzi, tym mniejsza skłonność do ich kontynuowania w przyszłości. Słowa inny lub nieznany obejmują różnorodne tematy. Ludzie są prześladowani za poglądy, nawyki, klasę społeczną czy religię. Lista jest długa. Strach jest okropną siłą napędową. Sprawia, że ludzie zachowują się w sposób, w jaki normalnie nigdy by się nie zachowali. Z własnego doświadczenia oraz doświadczenia innych ludzi wiem, że dręczyciele wykorzystują go jako wyłączną metodę działania. Niektórzy ludzie znęcają się niestety tylko dlatego, że dzięki temu czują się ważniejsi. Innym natomiast tak bardzo brakuje kontroli we własnym życiu, że czują się zmuszeni do przejęcia kontroli nad życiem obcych ludzi. Trudno jest wyjść poza działania stereotypowego prześladowcy, tej małodusznej osoby, która cię przewróciła w szkole lub wykorzystała każdą możliwą okazję, aby cię zlekceważyć w miejscu pracy. Te działania często mogą jednak być tylko próbą podporządkowania, odzyskania pewnej kontroli nad ulegającą trwałemu zniszczeniu fasadą ich życia. Dręczona osoba może się czuć pusta, pozbawiona pewnej pewności siebie jeszcze długo po zaprzestaniu tych działań. Trudno jest o tym pisać. Byłem dręczony przez całe dzieciństwo i część wieku dorosłego. Doświadczyłem więc wystarczająco dużo, aby wiedzieć, jak to jest. Nie są to jeszcze zdarzenia tak bardzo odległe w czasie, żebym o nich zapomniał, a nawet, jeśli mam być szczery, wybaczę niektórym odpowiedzialnym za to osobom. Zawsze czułem się inny, nie wyjątkowy, ale niedopasowany i cały czas dano mi to odczucie, że jest to moja wina. Bullying to tchórzostwo, to popychanie kogoś do granic wytrzymałości, gdzie odpowiedzialność spada na ofiarę, ale jednocześnie podtrzymywanie jej przed osiągnięciem tych granic. Jeśli coś się stanie i dręczona osoba zostaje metaforycznie lub fizycznie złamana, jeśli ostatecznie dozna szkody w wyniku wypadku, samobójstwa, samookaleczenia lub w jakikolwiek inny sposób, prześladowcy prawie zawsze okazują skruchę. Czy to ze względu na autentyczną empatię, filozofię typu nigdy nie chcieliśmy, żeby zaszły sprawy tak daleko, czy po prostu z obawy przed zemstą.
Wydaje mi się, że o ile ta przemoc taka fizyczna, popychania, uderzania, zabierania rzeczy, niszczenia rzeczy, to jest trochę łatwiejszy rodzaj przemocy do wyłapania przez osoby dorosłe, przez nauczycieli czy przez rodziców, bo z reguły to jakoś widać. O tyle ta przemoc taka psychiczna, emocjonalna, takie wyśmiewanie się, prowokowanie różnych sytuacji, bym powiedziała, że czasami jest niezwykle subtelna, bardzo dobrze są te sytuacje aranżowane przez takich neurotypowych rówieśników. Jest to i trudne do poradzenia sobie, ale też i trudne do zareagowania, a tak jak pan mówił, to nie jest jeden incydent. To jest coś, co trwa często przez wiele miesięcy, a czasami lat. Moje pytanie jest takie, co jest z jednej strony najtrudniejsze w takiej przemocy ze strony rówieśników? Czy to, że ona jest właśnie taka przemyślana? Czy to, że to trwa w czasie? Czy to, że trudno jest zasugerować innym, że takie sytuacje mają miejsce?
No to bardzo trudne pytanie jest. Myślę, że najgorsze w tym wszystkim jest, że przemoc, głównie psychiczna wobec innych, angażuje osoby, które są w jakiś sposób neutralne. I one dołączają się do tego linczu, tak na dobrą sprawę. I to powoduje, że osoba, która gdzieś stara się szukać pomocy, nagle widzi, że zostaje sama, co powoduje u niej całkowitą dezorientację. Przynajmniej tak było u mnie. Bo pozostałe rzeczy w jakiś sposób są przewidywalne. Tak? Jeżeli ja się ubiorę w jakiś niestandardowy sposób, to mogę przewidzieć, że to się spotka z taką czy inną reakcją. Prawda? Natomiast w sytuacji, jeżeli wydaje mi się, że gdzieś mam oparcie w jakichś znajomych, bliższych, dalszych, a oni również stają przeciwko mnie, wówczas jest dużo trudniejsza sytuacja.
Myślę, że zwrócił Pan uwagę na taki akurat bardzo ważny wątek, rzadko poruszany. To, co się robi też przy takich interwencjach w szkołach, tak, w klasach, wtedy, kiedy mamy do czynienia z przemocą, kiedy o niej wiemy, kiedy na przykład my jesteśmy jako specjaliści proszeni o jakieś wsparcie, jakąś interwencję, to stara się wskazać jedną, dwie osoby w sensie sprawców, natomiast bardzo często pomija się rolę i znaczenie tak zwanej milczącej większości. To jest bardzo taki ważny aspekt przemocy i tego, dlaczego ona bywa tak intensywna i dlaczego tak długo potrafi być ukrywana, że nagle takie przeciętne osoby, bo tłumaczą sobie, że to nie jest nic takiego, tak? Że właściwie to się nic nie stało, to o co tyle szumu, jakby opisać im taką sytuację, to prawdopodobnie powiedzieliby, że to jest nie okej. Ale w sytuacji, w której sami się znaleźli, nie są w stanie wykonać tego ruchu i powiedzieć stop, dość, nie róbmy tego tak nie wolno. Jakie ma Pan takie wspomnienia związane z nauczycielami? Na ile oni byli wspierający i w czym byli wspierający, jeżeli były takie osoby?
Były w zasadzie dwie, może trzy nauczycielki, które starały się mnie tutaj bronić. Natomiast generalnie mogę powiedzieć, że nauczyciele mnie zawiedli. Tak pod tym względem, że albo mało ich to obchodziło, kompletnie nic nie widzieli, albo były rzeczywiście takie przypadki z racji tego, że ja mam taki problem do dnia dzisiejszego, że jak jestem atakowany słownie, to nie umiem się bronić tak bezpośrednio. To znaczy po prostu zatyka mi głos całkowicie i w tym momencie tracę jakąś możliwość obrony, zwłaszcza jeżeli to jest niespodziewane, w związku z czym, jeżeli coś tam mówiono nauczycielom, a ja stałem jak słup soli, to nauczyciele też nie mieli z drugiej strony jakiegoś obiektywnego punktu widzenia, więc przyjmowali taką, a nie inną wizję tego wszystkiego, więc uważam, że nie zachowali się w porządku.
A czego by Pan oczekiwał w takiej sytuacji? Co byłoby wspierające ze strony nauczycieli? Co dałoby Panu większe poczucie bezpieczeństwa? Albo w ogóle sprawiło, że poczułby Pan się lepiej zarówno w tej sytuacji, jak i na przyszłość?
Myślę, że przede wszystkim nauczyciel powinien porozmawiać indywidualnie z takim uczniem, może nawet w obecności rodziców. Chociaż tego typu rozmowy są stresujące dla takiego ucznia, ale przede wszystkim starać się dowiedzieć dokładnie, o co chodzi, a nie wyciągać wnioski ze strzępków informacji, które im ktoś, kto jest wrogo do tego ucznia nastawiony, przekazuje.
A szczególnie, że z całą pewnością nie jest pan jedyną osobą, którą zatyka, tak? Wtedy, kiedy jest pan atakowany, kiedy trudno czasami powiedzieć, znaleźć argument albo opisać sytuację. Powiedział pan w naszej rozmowie, jak bardzo trudne to było dla pana doświadczenie z liceum, takie, które zakończyło się depresją. Też chciałam, nawiązując do tego, zapytać, jak w pana ocenie, z punktu widzenia doświadczeń, tak jakby teraz, człowieka dorosłego, na ile to jest tak, że to było nagłe, na ile to było tak, że to było bardzo rozciągnięte w czasie, czy było coś, co to bezpośrednio sprowokowało, coś, co na przykład pan jeszcze próbował zrobić, a co zawiodło, albo ktoś, kto zawiódł?
Poniekąd to było rozciągnięte w czasie, bo to był kulminacja, tak na dobrą sprawę, całego procesu długofalowego. Natomiast bezpośrednim przyczynkiem do pojawienia się takiej depresji była ta nieszczęsna jedna lekcja. Tak? To było po prostu 45 minut, do którego bardzo ciężko wracam do dnia dzisiejszego. Ciężko mi się o tym mówi, tylko wiem, że to trzeba też przepracować sobie w głowie. I jeżeli komuś to pomoże, no to chociaż tyle, że mogę komuś pomóc, jeżeli to powiem z własnej perspektywy już osoby dorosłej. Ja sam widzę, że sam robiłem błędy, bo przede wszystkim ja wtedy powinienem wstać i wyjść na przykład, prawda? Ale to ja wiem teraz, a wtedy byłem jak zamrożony, jak sparaliżowany. Czekam, aż się to wszystko skończy, bo wszystko kołowało mi dookoła głowy. Nie mogłem złapać tchu. No, to było coś strasznego. Potem wybiegłem ze szkoły, już nie wróciwszy do tego dnia do szkoły. Idąc ulicą widziałem takie, jakbym szedł w tunelu, prawda? W takim świetlistym tunelu. Po prostu tak miałem wszystkie zmysły roztrzęsione wtedy. Ale teraz, analizując to na chłodno, ja również popełniłem błędy, które doprowadziły do tej kulminacji. To znaczy, może za bardzo się stawiałem, za bardzo stawiałem na swoim i tak dalej. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, kiedy to nie ma sensu, tak? Kiedy sprzeczka z kolegami pod tytułem ty nosisz jako jedyny w całej szkole klapki po szkole, chociaż wszyscy noszą buty, a ty jako jedyny klapki. Można było to, zamiast się śmiertelnie na nich obrażać i mieć im to za złe, można było to obrócić w żart, prawda? Ale to ja wiem z perspektywy wielu lat. Nie byłem w stanie w żaden sposób temu zapobiec. Jedynymi osobami, które były w stanie temu zapobiec, to byli dorośli, którzy tego nie zrobili.
Ale przy tej okazji ja bym chciała bardzo podkreślić, że to się nie dzieje. Depresja nie przychodzi nagle. To jest kwestia długiego czasu i tego, w jaki sposób otoczenie działa krok po kroku i że my możemy robić różne rzeczy, żeby do tego nie dopuścić, tylko musimy to zauważać i musimy reagować. Rodzice czasami nie zdają sobie sprawy z różnych sytuacji, też może im być trudno reagować też czasami w relacjach nauczyciele-rodzice jest dużo napięcia, bo jest takie trochę przerzucanie się odpowiedzialnością. Mam wrażenie, że wciąż brakuje takich kompetencji po obu stronach, czasami chęci. Chciałam też powiedzieć o tych skutkach takich długotrwałych, odległych w czasie. Tu mi na myśl przychodzi taka, w tej chwili to jest dorosła kobieta, która w przyszłym tygodniu będzie broniła pracę magisterską i którą ja pamiętam od takiego dzieciństwa, jak ona była mała, była trzylatką, była osobą niemówiącą, z mnóstwem zachowań takich bardzo wyraźnych, autystycznych i która dzięki swojej ogromnej pracy, determinacji też dzięki rodzicom osiągnęła bardzo dużo. Ona nie mówiła do 6 roku życia i pamiętam, że jak ona poszła do szkoły podstawowej, żeśmy się zastanawiali z rodzicami, jak to w ogóle będzie, jak ona sobie będzie radzić. Po czym okazało się, że po tych pierwszych latach ta szkoła podstawowa była świetna, że ona była bardzo zżyta z klasą. Pod koniec szkoły podstawowej myśmy zawiesili nasze spotkania, bo uznaliśmy razem z nią i z rodzicami, że nie ma takiej potrzeby, żeby oni dojeżdżali taki kawał do Warszawy, do nas do ośrodka na te spotkania, bo właściwie nie ma takiej rzeczy, z którą ona by sobie nie radziła. Po czym przyszło gimnazjum. Myśmy nie miały wtedy kontaktu i pamiętam też taki telefon od rodziców, że pojawił się problem. Zaczęły się pojawiać różne takie zachowania. Ona niechętnie chodziła do szkoły i czy może warto by było, żeby poprzyjeżdżała do nas. Ja pamiętam, że mając w głowie ją z tej końcówki podstawówki, pomyślałam sobie, że a właściwie po co oni mają jeździć tak daleko do Warszawy na te spotkania, jeżeli nad takimi sytuacjami może popracować po prostu jakiś psycholog na miejscu. Po czym po kolejnych telefonach mówię, dobra, no to się spotkajmy. I zobaczyłam ją i pomyślałam sobie, że to było jedno, pewnie no tak z perspektywy można tak powiedzieć, tak, z takich błędów, gdzie nie dostrzegłam tego w porę. Po czym pracowałyśmy z nią w tej końcówce gimnazjum, jak była w szkole średniej, potem jeszcze jak szła na studia i gdzie latami trwało odzyskiwanie pewnych kompetencji, takiej pewności siebie, ale chociażby takiej umiejętności, której ona nabrała, bo ona na początku tej szkoły podstawowej w miarę naturalny sposób utrzymywała dobry kontakt wzrokowy z innymi. To była taka jej mocna strona, a wróciła w tym gimnazjum kompletnie nie będąc w stanie utrzymywać kontaktu wzrokowego, wycofując się z różnych rzeczy. To, o czym Pan mówił, o tych konsekwencjach, o tym, że te depresja, te wspomnienia trwają w głowie, że skutki takiej przemocy, one się nie kończą w momencie, jak ta przemoc staje, że to po prostu trwa latami, jak ona do mnie dzwoni czasami, to się wszystko wylewa i ona wraca do tego jakby pamięcią i mimo tego, że minęło od tego czasu wiele lat, staraliśmy się to przepracać na różne sposoby, to wciąż w takich kryzysowych sytuacjach wraca. To nie jest coś, czego się wyrasta, to jest coś, czym potem idzie się przez życie. Jeżeli chodzi o Pana relacje z rodzicami, czy było tak, że Pan wtedy mógł liczyć na ich wsparcie? Było coś, co działało?
Zacznijmy od tego, że nigdy nie lubiłem otwarcie z kimkolwiek na jakikolwiek temat rozmawiać, więc ja się rodzicom do niczego tak naprawdę nie przyznałem. Do nich to dotarło troszeczkę naokoło, znaczy widzieli moje inne zachowanie, kompletnie inne. Jak wróciłem wtedy do domu, to od razu co się stało, tak? Co się stało, bo widać było, że coś. No ale ja nic nie chciałem powiedzieć. Nie chciałem iść do szkoły na drugi dzień i tak dalej. W końcu przyparty troszkę do muru powiedziałem i rodzice rzeczywiście bardzo mi pomogli. No chociażby organizując spotkanie z psychologiem, odwracając moją uwagę w ten sposób, że gdzieś pamiętam ze mną wyjechali na jakąś wycieczkę, tak żebym mógł troszeczkę nabrać oddechu, zająć się zupełnie czymś innym. To bardzo dużo daje, coś takiego. Rodzice generalnie zawsze otaczali mnie takim kokonem, ponieważ mieli świadomość, prawdopodobnie, no tak jak ich obecnie pytam, mieli świadomość pewnych niestandardowych zachowań u mnie. Gdyby nie ich pomoc, to by to mogło się dużo gorzej skończyć. Więc tutaj jestem jak najbardziej wdzięczny im za to. Natomiast nie lubię na ten temat rozmawiać. To znaczy tutaj my rozmawiamy, bo taki był cel. Natomiast generalnie nie zwierzam się aż tak.
W ogóle nastolatkom nie jest łatwo zwierzać się rodzicom. To jest taki czas, kiedy zarówno ta presja otoczenia jest na to, że musimy być coraz bardziej samodzielni, to sobie powinieneś dawać radę, ale też myślę, że jako dorośli często odpuszczamy pewne rzeczy. Znaczy mówimy sobie, a właśnie, jakoś sobie tam powinien poradzić, nie możemy cały czas nad nim czuwać, być może nic aż takiego się nie dzieje. Z jednej strony to, że same nastolatki niechętnie o tym mówią, to nie jest tylko kwestia kompetencji, żeby potrafić o tym mówić, używać odpowiednich słów i tak dalej, nazywać pewne rzeczy, bo tego w rozmowie bardzo często dorośli oczekują. Naturalną rzeczą jest to, że możemy mieć niechęć do opowiadania o pewnych rzeczach, bo to jest sposób no obnażania się, tak? Jakby przyznawania się do tego, że ja doznaję porażki. Wszystko jedno, czy to jest porażka w relacjach z innymi, czy wszystko jedno, czy po prostu ktoś mnie wyśmiał i tak dalej, ale mam się do tego przyznać, że jestem słaby, mam się do tego przyznać, że sobie nie radzę. I samo w sobie oczekiwanie przez osoby dorosłe, że nastolatek to będzie robił, również nastolatek ze spektrum, nie powinno mieć miejsca, więc myślę sobie, że jako dorośli musimy być szczególnie wrażliwi, oferować pomoc, oferować zainteresowanie, Czy miałby Pan ze swojej strony jakieś sugestie dla rodziców, na co mogliby zwrócić uwagę, co mogliby zrobić, co może być pomocne? Poza tym, co już Pan tutaj wymienił, co już tutaj padło?
Wyłapywać wszelkiego rodzaju niestandardowe zachowania, które po prostu się pojawią, jeżeli coś się takiego dzieje. Ja sam jako rodzic, również mając tą świadomość i to doświadczenie, też patrzę pod tym kątem i zawczasu staram się reagować. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że dziecko samo z siebie nie przyjdzie i nie powie. Przynajmniej ja tak nie zrobiłem i myślę, że zdecydowana większość dzieci tak po prostu nie zrobi. Ono będzie w sobie tłumić to wszystko, będzie na zewnątrz pokazywało, że wszystko jest w porządku, ponieważ tak trzeba. Tak? Ponieważ tak jesteśmy wszyscy nauczeni przez otoczenie, że ma być wszystko w porządku. Wszelkiego tego typu pokazywanie słabości jest przyznaniem się do jakiejś tam porażki. I młody człowiek, który doznaje tego typu prześladowań ze strony rówieśników, on przyznając się do tego, dodatkowo się i obnażając przez to, dodatkowo dostaje ciosy. I młody człowiek sam z siebie nie poprosi o pomoc, ja jej nie prosiłem, nie przyszło mi wtedy nawet do głowy, więc myślę, że zdecydowana większość dzieci, osób, które nas słuchają, również nie przyjdzie i nie powie.
Też pamiętajmy o tym, że dla większości uczniów ze spektrum szkoła jest takim miejscem, poza tym, że mogą rozwijać, jeżeli mają sprzyjające środowisko, rozwijać się intelektualnie, czasami realizować swoje pasje, że mają też takich nauczycieli. Szkoła jest takim miejscem, w którym przez to, że chcą się za wszelką cenę dopasować, to jest niezwykle wyczerpujące emocjonalnie. I też dodatkowo te wszystkie bodźce wzrokowe, słuchowe i tak dalej powodują to, że ten sam czas pobytu w szkole jest niezwykle stresujący. Znam też bardzo wiele młodych osób ze spektrum, które jakby w szkole robią wszystko, żeby nie dać się sprowokować, żeby sobie poradzić, żeby wypaść jak najlepiej, po czym wracają do domu i odreagowują. Odreagowują wykonując różne stereotypowe czynności, odreagowują głośno słuchając muzyki, czasami złoszcząc się, czasami będąc agresywnym czy autoagresywnym w stosunku do siebie, kierując agresję. Ja na zakończenie chciałam Pana poprosić jeszcze o... Jakby Pan miał jakąś radę dla osób w spektrum, będących w szkołach. Czy byłoby coś takiego, co by Pan mógł powiedzieć, co mogą zrobić albo czego nie robić? Jedna, dwie rzeczy.
Powiem to z perspektywy czasu, ponieważ pewnie tego typu rad bym nie dał 20 lat temu, ale dzisiaj myślę, że mógłbym dać. Przede wszystkim mieć świadomość, że przez pewne rzeczy niestety trzeba przejść jak przez grypę. I to, jaka będzie nasza własna odporność, jak będziemy na to przygotowani, będzie skutkowało, czy to przejdziemy łagodnie, czy przejdziemy z jakimiś ciężkimi powikłaniami. To jest jedna rada, tak? Druga, że najważniejsze jest samopoczucie. Świadomość, że się jest w porządku wobec samego siebie, bo każdy ma jakieś swoje zainteresowania, każdy ma swój punkt widzenia. A trzecia, myślę, że jest taka, jeżeli coś jest ponad siły, to po prostu trzeba odpuścić. Trzeba się trochę wycofać we własne zainteresowania, we własny świat i trzeba po prostu się z tym pogodzić i robić to, co ma się, na co ma się w pewnym sensie ochotę, co człowieka relaksuje. I jeżeli mówią coś, no obrócić to w żart, można tak zrobić. Jeżeli czasem trzeba się pośmiać z samego siebie, no lepiej kontrolowanie śmiać się z samego siebie, niż się złościć, jak inni się śmieją. Żeby to po prostu przejść jak najwygodniej, najmniej problematycznie, bo potem już na studiach będzie dużo lepiej.
To jeszcze sobie pozwolę tylko na taki komentarz do tego, że o ile są rzeczy, na które nie zawsze mamy wpływ, tak jak powiedział, przez które musimy przejść, o tyle ja bardzo, bardzo apeluję do wszystkich z nas słuchających, żeby nie dawali przyzwolenia na przemoc, bo to jest naprawdę absolutnie nie do zaakceptowania i powinniśmy robić wszystko, żeby tej przemocy w stosunku do innych osób unikać, żeby jej nie było i żeby dbać o siebie nawzajem, szanować się nawzajem.
Z punktu widzenia specjalisty komentuje Joanna Grochowska, psycholożka i wiceprezes Fundacji Synapsis.
W naszej dzisiejszej rozmowie pojawiło się kilka wątków, które dobrze by było jeszcze troszkę podkreślić. Pewnie Państwo, jeżeli kiedykolwiek żeście się zetknęli z przemocą, czy w stosunku do siebie, czy w stosunku do innych osób, jeżeli ktoś był dla Was bardzo nieprzyjemny, atakował Was, czy to słownie, czy to fizycznie, to co jest bardzo naturalną reakcją u wielu, wielu osób, niekoniecznie u osób będących w spektrum, to jest to, że brakuje nam słów, brakuje nam często umiejętności odpowiedniego zareagowania. To jest tak, jak powiedział Pan Wojciech, że często zatyka nas i nie potrafimy się bronić, nie wiemy, jak możemy to zrobić. Tu musimy o tym szczególnie pamiętać i uczyć osoby w spektrum, pokazywać im, jak mogą poprosić o pomoc, w jakiej sytuacji mogą to zrobić, jak mogą to zrobić. Nauczyciele czy rodzice powinni być niezwykle wyczuleni na to, w jaki sposób zadają pytania, jak podpowiadają odpowiedzi, dają na przykład odpowiedzi do wyboru, podają przykłady, po to, żeby starać się uzyskać jak najbardziej rzetelny i pełny ogląd tej sytuacji, bo tylko to nam pozwoli odpowiednio zareagować. Nie możemy liczyć na to, że nawet te najlepiej radzące sobie osoby, najwyżej funkcjonujące, te, które mają stosunkowo słabo nasilone problemy, zawsze sobie poradzą, zawsze się zgłoszą z prośbą o pomoc. Nie. My musimy to wspierać i musimy tego uczyć i o tym bardzo proszę pamiętać i nie zaniedbywać tego. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, która jest dla mnie jako dla specjalisty niezwykle ważna. Uważam, że nie jest tak, że z takimi sytuacjami jak przemoc w szkole, przemoc ze strony rówieśników, czasami niestety również przemoc ze strony nauczycieli, którzy potrafią mieć ogromnie krzywdzące komentarze w stosunku do uczniów, nie tylko uczniów spektrum, ale my mówimy o uczniach spektrum. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że to wszystko powoduje piętrzenie się problemów i czasami to są sytuacje, które trwają wiele tygodni, wiele miesięcy, wiele lat. To nigdy, naprawdę nigdy nie pozostaje bez konsekwencji dla życia dziecka. Te konsekwencje niekoniecznie muszą mieć postać depresji, chociaż bardzo często mają. Te konsekwencje mogą mieć postać załamania nerwowego, ale te konsekwencje też mogą prowadzić do podejmowania prób samobójczych, czy też po prostu samobójstwa niestety zakończonego sukcesem, czyli sytuacją, w której młoda osoba odbierze sobie życie. To są dramatyczne sytuacje. Chciałabym też przypomnieć, że akurat grupa osób w spektrum autyzmu jest obarczona dosyć wysokim w porównaniu ze swoimi rówieśnikami ryzykiem podejmowania prób samobójczych czy w ogóle popełniania samobójstw i pamiętajmy o tym, w związku z tym nie lekceważmy sytuacji. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, uważam, że z problemem przemocy powinni umieć sobie radzić nie tylko specjaliści pracujący z osobami będącymi w spektrum, ale bardzo ważne jest to, żeby tą umiejętność pracy z przemocą posiadał każdy psycholog, każdy pedagog i był w stanie to podejmować. Nie możemy oczekiwać, że tym się będą zajmować wyłącznie specjaliści od autyzmu, bo nie ma takiej możliwości. Nie jest nas aż tak dużo i nie jesteśmy w stanie pomóc we wszystkich sytuacjach. Tu powinni reagować, powinni pracować nad tymi problemami. Wszyscy psychologowie powinni to potrafić zrobić i naprawdę dramatem jest, jeżeli rodzic musi szukać pomocy u specjalisty od spektrum wieleset kilometrów od domu. Bardzo proszę, pamiętajmy o tym i bardzo proszę, żebyśmy podejmowali wysiłki na rzecz zmiany tej sytuacji.
Pan Wojciech był pierwszą osobą z ASD, która wzięła udział w naszym cyklu podcastów Autyzm – Poznajmy się. Zapewniamy jednak, że nie ostatnią. Od początku było to bowiem jedno z założeń tego projektu – dać możliwość wypowiedzenia się osobom z autyzmem na tematy, które je fascynują, intrygują, które są dla nich problemem lub stanowią tabu. Jeśli są tematy, które chcielibyście zaproponować, czekamy na kontakt z Waszej strony poprzez fanpage Fundacji. Przypominamy również o możliwości wsparcia naszych zbiórek w ramach kampanii Pani Magdo tęsknię za Panią zarówno na naszej stronie internetowej, jak i Facebooku. Nawet niewielkie kwoty są w stanie sprawić, aby odbyła się kolejna wizyta diagnostyczna czy zajęcia rehabilitacyjno-społeczne, aby kolejna osoba z autyzmem otrzymała pomoc, na jaką zasługuje. Produkcja Aleksandra Zając, Biblioteka Dźwięków, zapsplat.com.